To pan Rzesi, dobry wieczór państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, za szybą studia. Nasi dzisiejsi realizatorzy Grażyna Chmurska i technik Józef Szyno. Serdecznie państwa witamy w poniedziałek 14 kwietnia. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Katarzyny Zawickiej, Krzysztofa Rutkowskiego i Marka Brzezińskiego, który jest też autorem dzisiejszej kroniki sportowej, znajdą państwo w naszej godzinnej audycji ponadto felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, eurekę Piotra Rosochowicza oraz kolejne lekcje języka francuskiego. Zaczynamy zaś od pełnego wydania dziennika RFI. Rozmaite instancje, politycy i media biją dziś na alarm w związku z niepokojącym zwichnięciem równowagi żywnościowej na świecie, wiodącej do zamieszek na tle głodowym w około 30 krajach. Łamią sobie nad tym głowę europejscy ministrowie rolnictwa w Luksemburgu, gdzie Francja głosem Michela Barnier postuluje znaczne zwiększenie produkcji. Powrócimy do sprawy bardzo obszernie w naszym kąciku europejskim, a także później w kronice ekonomicznej Piotra Błońskiego. Poza tym wszystkie oczy zwrócone są dziś ku Włochom, które od niedzieli balansują na skraju przepaści między lewicową indolencją w wersji poprawionej, a populistyczną mediakracją w wydaniu Silvio Berlusconiego, którą brali już dwukrotnie w ostatnim 15-leciu z równie, powiedzmy, opłakanymi skutkami. Wstępne szacunki sondażowe po dwudniowym głosowaniu, zamkniętym o 16 w poniedziałek, wskazywały na to, iż Włosi po raz trzeci dali się nabrać wielkiemu showmanowi, lecz nie do tego stopnia, by dać mu wolną rękę na rządzenie. Tym niemniej, najświeższe sądy powyborcze zdają się dawać centroprawicy większą niż się spodziewano przewagę nad centrolewicową partią demokratyczną byłego burmistrza Rzymu Waltera Veltroniego, nade wszystko w Senacie, gdzie według Instytutu Mediaset przekracza ona nawet 9 punktów 47,2 do 38,1%. Sondaż telewizji Raj daje koalicji Berlusconiego niespełna 7% przewagę, inne sądy nieco mniejszą. W Izbie Deputowanych centroprawica także miałaby wygrać z centrolewicą z przewagą około 2%. Stawka w Senacie jest najwyższa, gdyż tam właśnie Berlusconiego czeka najcięższa walka o uzyskanie trzeciej już ewentualnej nominacji na premiera. W pierwszym dniu głosowaniu w niedzielę frekwencja wyniosła 62,5% i była o 4 punkty niższa niż przed 2 laty. Przedterminowe wybory sprowokowane zostały upadkiem lewicowego rządu Romano Prodiego, wybranego teoretycznie na 5 lat w kwietniu 2006. Tu Paryż RFI. Chiny zapowiedziały plan walki z zatruciem powietrza w Pekinie na okoliczność Igrzysk Olimpijskich. W ciągu 2 miesięcy, począwszy od 20 lipca, ograniczona ma być produkcja w szczególnie trujących zakładach przemysłowych i zawieszone być mają niektóre wielkie prace budowlane. Pekińskie Biuro Ochrony Środowiska przewiduje też objęcie zakazem ruchu połowy z ponad 3 milionów samochodów w chińskiej stolicy, nie wykluczając jeszcze bardziej radykalnych kroków. Można w tym widzieć poniekąd pośrednią odpowiedź na mocny reportaż nadany wczoraj we francuskiej telewizji. Reporterów publicznej piątki, zaproszonych m.in. do supernowoczesnego Centrum Walki z Zatruciem Powietrza w Pekinie, epatowano wspaniałymi osiągnięciami, polegającymi na utrzymywaniu się przez 2/3 ostatniego roku czystego nieba nad Pekinem, jak to określono, czyli zatrucia nie przekraczającego 200 ppm cząstek na metr sześcienny. Warto tu sprecyzować, co uczyniła francuska telewizja, iż norma Światowej Organizacji Zdrowia to 20 ppm, a w Paryżu przy 80 ppm ogłasza się ostre pogotowie. Atletom życzymy zdrowia. Tymczasem ogień olimpijski przybył z Dar es Salaam w Tanzanii do Maskatę w Omanie. Jedyny środkowo-wschodni etap sztafety olimpijskiej odbywa się bez zakłóceń i zakłóceń tych raczej nie będzie, gdyż w kraju rządzonym żelazną ręką i przyjaznym Chinom protybetańskie demonstracje są mało prawdopodobne. Z Zatoki Perskiej znicz odleci we wtorek do Islamabadu w Pakistanie. Tu Paryż, Radio France International.
Prezydenci Polski Lech Kaczyński i Ukrainy Wiktor Juszczenko podpisali w Warszawie porozumienie w sprawie pogłębionej współpracy w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku. Wiktor Juszczenko zapewnił, że Ukraina dotrzyma terminów i wszystko będzie gotowe na czas. Przedstawił projekt rozbudowy sieci dróg i linii kolejowych łączących oba kraje, w tym przedłużenie linii odpowiadających normom europejskim do Lwowa i Kijowa. Ukraińskie pociągi poruszają się na szynach o wymiarach rosyjskich, czyli rozstawionych szerzej niż europejskie. Po spotkaniu szefów państw zapowiedziano w najbliższym czasie spotkanie ministrów i burmistrzów miast zaangażowanych w przygotowania do mistrzostw. 28 marca premierzy Julia Tymoszenko i Donald Tusk podpisali porozumienie o współpracy w ramach organizacji Euro 2012, zapewniając, że zdołają je odpowiednio przygotować wbrew krytykom wysuniętym przez UEFA. Michał Platini, szef UEFA, wielokrotnie w ostatnich tygodniach upominał Polskę i Ukrainę, żeby przyspieszyły tempo przygotowań. Prezydenci Polski i Ukrainy podpisali również porozumienie w sprawie projektu rurociągu łączącego Morze Kaspijskie z Morzem Bałtyckim z pominięciem Rosji. Wkrótce opracowany zostanie raport, w którym znajdą się wnioski techniczne i ekonomiczne, pozwalające na sprecyzowanie udziału Polski, Ukrainy, Azerbejdżanu i innych państw w budowie rurociągu. Pierwsze konkluzje raportu powinny zostać przedstawione w Kijowie w maju. 5 państw z byłego bloku sowieckiego jest zainteresowanych rurociągiem omijającym Rosję, aby w ten sposób zapewnić sobie dostawy z innego źródła. Tymczasem Rosja może zrezygnować z ropociągu omijającego Polskę. Według dziennika Kommersant Ministerstwo Przemysłu i Energetyki miało przekazać swą negatywną opinię w tej kwestii.
Jeszcze pozostałe informacje ze świata na falach RFI. W Moskwie rozpoczął się dwudniowy zjazd rządzącej partii Jedna Rosja, który wypracować ma de facto nową konfigurację władzy po opuszczeniu przez Władimira Putina urzędu prezydenta. Dotychczasowy szef partii, Borys Gryzlow, zaproponował, aby Putin przejął jego stanowisko i tym samym pozostał numerem jeden. Putin wypowiedzieć ma się we wtorek, czy przyjmuje ten zaszczyt. Jeśli przyjmie, Rosja powróci z grubsza do modelu jednej partii, obowiązującego w czasach sowieckich, kiedy to sekretarz generalny partii był de facto naczelnym wodzem, komentuje agencja France Presse. Somalijscy islamiści zabili w nocy z niedzieli na poniedziałek 4 nauczycieli, 2 Brytyjczyków i 2 Kenijczyków w szkole w Baladwajne w środkowej Somalii. Rebelianci weszli do miasta i zaatakowali budynki rządowe. Jeden z mieszkańców powiedział agencji Reutersa, że napastnicy uwolnili uwięzionych w mieście rebeliantów i zanim się wycofali, spalili dom gubernatora. Rzecznik rebeliantów Muhtar Robów potwierdził, że zginęło 3 cudzoziemców, ale nie przyznał się, iż to jego ludzie dokonali mordu. W Somalii od 1991 roku trwa wojna domowa. Rebelianci islamscy usiłują odzyskać tereny utracone na południu i w centrum kraju w wyniku ofensywy sił etiopskich wspomagających siły rządu somalijskiego. 11 afgańskich policjantów i 2 brytyjskich żołnierzy NATO zginęło w niedzielę podczas walk w prowincji Kandahar na południu Afganistanu. W Basrze na południu Iraku dzięki operacji wojsk irackich uwolniony został Brytyjczyk Richard Butler, fotoreporter amerykańskiej sieci CBS, który porwany został w lutym w jednym z miejscowych hoteli. Razem z nim porwano wówczas jego tłumacza, który jednak po paru dniach został uwolniony dzięki mediacji przywódców szyickiej armii Mahdiego. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Krzysztof Rutkowski, który zajrzał do prasy porannej, oraz Marek Brzeziński, który zajrzał albo i nie zajrzał do popołudniowego Le Monde, gdyż tenże Le Monde się nie ukazał.
Armia nasza jest zwycięska. I to jak zwycięska? W Le Figaro znajdujemy mrożący krew w żyłach i napisany z ambicjami literackimi reportaż Arnaud de Lagrange o tym, jak francuska armia uwolniła załogę luksusowego jachtu Le Ponant, złapała piratów, odzyskała część okupu, ale nie wiadomo, co się stało z pozostałą częścią i w dodatku nie przelała ani jednej kropli krwi. Ponieważ Arnaud de Lagrange, jak wspomniałem, ujawnił ambicje artystyczne, postaram się oddać nastrój i styl jego reportażu. Wygląda on mniej więcej tak. Gazela wychynęła z hukiem zza horyzontu nieba, przeleciała nad szmaragdem Oceanu Indyjskiego i lecąc nisko nad piaskiem pustyni, rzuciła się w pogoń za samochodem terenowym piratów, wzbijającym tumany kurzu. Francuski snajper poprawia celownik karabinu. W jego rękach znajduje się Macmillan, strzelający z nieprawdopodobną precyzją amunicją o kalibrze 12,7 mm, a więc ładunkami przeznaczonymi dla najcięższych karabinów maszynowych na odległość 2000 metrów. Takiej broni używa się tylko do unieruchamiania samochodów terenowych handlarzy narkotyków. Pada tylko jeden strzał i pocisk francuskiego snajpera bezbłędnie przebija silnik samochodu piratów. Za grzbietu nieba wyłaniają się kolejne helikoptery bojowe. Dwie jaskółki, jedna pantera otaczają unieruchomiony samochód. Z helikopterów zeskakują francuscy komandosi. Piraci nie mają żadnych szans. Muszą się poddać i się poddają. Czytamy w natchnionym reportażu w Le Figaro. Ale to dopiero początek opowieści. Z prozy Arnaud de Lagrange wynika niezbicie, jak wielką rolę w tak znakomicie pomyślanym scenariuszu odegrała nie tylko admiralicja, nie tylko niezwykle sprawni komandosi, lecz także osobiście prezydent Nicolas Sarkozy, który przypomniał sobie, jak był ministrem spraw wewnętrznych i jak przezwyciężał skutecznie przeszkody nie do przezwyciężenia. Zaufajcie mi, mam doświadczenie, powiedział podobno prezydent Sarkozy rodzinom porwanej załogi jachtą. Ponadto z artykułu w Le Figaro wynika, że armia francuska, marynarka wojenna, lotnictwo, piechota morska rzeczywiście spisała się na medal. Jak to komandosi byli zrzucani na spadochronach wprost z samolotów do Oceanu Indyjskiego i nie bali się ani rekinów, ani piratów, co oczywiste. Jak to elitarny oddział płetwonurków sprawdzał od kila, czy nie da się załogi uwolnić od dołu i od spodu wody. Jeszcze okazuje się, że piraci byli podsłuchiwani. Z podsłuchu Francuzi się dowiedzieli, że wciągnęli na pokład luksusowego jachtu dwie kozy, które doili, by żywić się mlekiem tych rozkosznych zwierząt. Oczywiście piraci wciągnęli kozy na pokład jachtu. Ale piraci nie pili wyłącznie koziego mleka, lecz raczyli się alkoholem i to w niezłych ilościach, bo jeden z piratów podobno wypadł za burtę w stanie upojenia. Z prozy Arnaud de Lagrange opublikowanej w Le Figaro wynika ponadto, że prezydent Nicolas Sarkozy czuwał bez przerwy i to on osobiście zalecił, by piratów potraktować stanowczo, ale jeśli to możliwe, nie zrobić im nadmiernej krzywdy. Arnaud de Lagrange kończy swój reportaż tyradą, która naprawdę napawa czytelnika dodatkowym optymizmem. Cytuję: w chwili, kiedy obrona narodowa znalazła się w okresie wstrząsu wywołanych planowanymi reformami, sprawa uwolnienia załogi jachtu z rąk piratów znakomicie dowiodła, że armia nasza, lądowa, powietrzna oraz marynarka wojenna dysponuje znakomitymi środkami, metodami i wybitnymi umiejętnościami. Tysiące kilometrów od Francji na pustyni nasi żołnierze pokazali, że pieniądze podatników nie poszły na marne. Brawo, jakbym czytał Balzaka.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Na próżno dzisiaj szukać w kioskach z gazetami Le Monde, personel popołudniowego dziennika nie kryjącego swej mocno lewicowej orientacji, będącego jednym z bardziej opiniotwórczych we Francji, strajkuje na znak protestu przeciwko planom restrukturyzacji przedsiębiorstwa wydającego gazetę. Zarząd firmy planuje zlikwidowanie 130 etatów, w tym 90 dziennikarskich. Część dziennikarzy ma odejść dobrowolnie, część jednak zostanie zmuszona do rezygnacji z pracy. Takie kroki są wynikiem zmniejszenia nakładu, poważnych strat finansowych i rosnącego zadłużenia. Dzienny nakład to w tej chwili 320 tysięcy egzemplarzy. W ubiegłym roku Le Monde przyniósł straty wynoszące 20 milionów euro. Dziennikarze odpowiedzialni za wydanie internetowe gazety odmówili opublikowania na stronie Le Monde artykułów, które miały się znaleźć w papierowym wydaniu. Dziennik założył w 1944 roku Hubert Boeuf-Méry, który zarządzał gazetą przez ćwierć wieku. Tylko raz w 1976 roku personel Le Monde strajkował, jednak wtedy chodziło o wyrażenie solidarności z inną gazetą. Ciosu renomie pisma zadała wydana w 2003 roku książka Ukryta twarz Le Monde, która ujawniała wiele wstydliwych spraw dotyczących kuchni dziennikarskiej redakcji. Z braku Le Monde zerknijmy do francuskiej prasy regionalnej. Pesymizmem bije z największego dziennika Francji z West France, który pisze, że XXI wiek może być stuleciem niesłychanych dramatów związanych z drożejącą w oczach żywnością. Jeśli nie zmienimy naszego postępowania, to świat ogarni chaos rewolucji i wojen o nieobliczalnych skutkach. W tej chwili produkujemy mniej niż konsumujemy. To powinno stanowić wezwanie dla rolników, badaczy, polityków, organizacji pozarządowych i wszystkich ludzi dobrej woli do natychmiastowego działania. Le Progrès zwraca uwagę, że jak bogaty musi zacisnąć pasa, to biedak w tym samym czasie ginie. Kiedy Francja walczy o zwiększenie siły nabywczej pieniądza, Afryka pogrąża się w chaosie konfliktów mających swoje korzenie w głodzie i nędzy. Przyczyna tego jest powszechnie znana. Były biedaki, Chiny, Indie i Brazylia jedzą lepiej i więcej. To podbija ceny żywności, dobijając tych, którzy już są nędzarzami, Haitańczyków czy mieszkańców Burkini Faso. La Montagne załamuje ręce nad niewątpliwym krokiem w tył, jaki uczyniła ludzkość. Mieliśmy nadzieję na to, że strefy głodu będą się na naszym globie kurczyły, a tu dzieje się odwrotnie. Groziły nam wojny o wodę. Czy teraz grożą nam wojny o ryż i zboże? Pyta retorycznie regionalny dziennik.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Brzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Euronet. RFI z Paryża. Katarzyna Zawicka.
Dwa lata temu ustanowiona została pierwsza europejska lista przewoźników lotniczych, którym odmówiono prawa lądowania na europejskich lotniskach. Dzisiaj Komisja Europejska po raz siódmy uaktualniła czarną listę. Znalazła się na niej kolejna kompania ukraińska Ukraine Cargo Airways oraz kongijska Hua Bora Airways, której już wcześniej ograniczono zezwolenie do jednego samolotu i która teraz została objęta całkowitym zakazem wykonywania przewozów na terytorium Unii. Komisja bacznie obserwuje postępy działań mających na celu spełnienie wymogów stawianych przez Unię u kilku innych przewoźników, z których część już znajduje się na liście. Jacques Baron, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport, stwierdził:
ci wszyscy, którzy nie podejmą skutecznych kroków w celu usunięcia nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa, zostaną umieszczeni na liście. Naszym celem nie jest jedynie rozpoznanie problemów związanych z bezpieczeństwem, ale i ich rozwiązanie. Komisja zamierza prowadzić nieprzerwany dialog z państwami, organami nadzoru lotnictwa cywilnego oraz przewoźnikami w celu zapewnienia trwałego, zadowalającego poziomu bezpieczeństwa lotniczego.
Obecnie na czarnej liście znajdują się wszyscy przewoźnicy z Gwinei Równikowej, Indonezji, Republiki Kirgijskiej, Sierra Leone, Swazilandu oraz Demokratycznej Republiki Konga, a także 9 innych indywidualnych przewoźników lotniczych. W Luksemburgu odbyło się dzisiaj spotkanie ministrów rolnictwa państw Unii Europejskiej. Jednym z głównych jego tematów była walka ze wzrostem cen żywności na świecie. Oto fragment korespondencji dziennikarza redakcji francuskiej RFI, Quentina Dickinsona.
Oczywiście gwałtowny wzrost cen żywności na świecie i serię zamieszek głodowych nie mogą nie wywołać reakcji ze strony Unii Europejskiej, jednej z głównych potęg rolniczych naszej planety. Stanowiło to punkt wyjścia propozycji, jaką Michel Barnier przedstawia dzisiaj swoim europejskim odpowiednikom, ministrom rolnictwa pozostałych 26 państw Unii. Na arenie światowej sytuacja przedstawia się obecnie podobnie jak w Europie w 1945 roku. Jedynym priorytetem stało się zapewnienie populacji żywności. W ostatnich latach tendencją panującą w Unii była redukcja produkcji żywności, często nadmierna i nie dająca się upłynnić na światowych rynkach, gdzie ceny były niższe niż te zagwarantowane w Europie. Nowa sytuacja zmusza tych, którzy chcieli zmniejszyć wydatki na rolnictwo, do zmiany stanowiska i dowodzi, że wspólna polityka rolna staje się znowu koniecznością.
Mais la nouvelle donne bouscule ceux qui entendaient freiner les dépenses agricoles et du coup la politique agricole commune se retrouve à nouveau incontournable.
Główne założenia propozycji Barniera to wzrost produkcji rolnej oraz wzmożenie pomocy krajom najuboższym, w przeciwieństwie do tych, którzy domagają się zmniejszenia budżetu przeznaczonego na rolnictwo i ograniczenie subwencji. Michel Barnier uważa, że Europa powinna pozostać potęgą rolniczą. Zdaniem francuskiego ministra rolnictwo powinno zająć się przede wszystkim produkcją żywności. Stwierdzenie to było aluzją do produkcji biopaliw, która zdaniem Barniera jest sprawą drugoplanową i nie wolno dopuścić, aby wpłynęła ona na ograniczenie produkcji żywności. Francja, która od 1 lipca przejmuje tymczasowe przewodnictwo Unii Europejskiej, zapowiada dyskusję na temat miejsca, jakie należy przyznać rolnictwu w polityce europejskiej. Michel Barnier uważa również, że Francja powinna stać twardo na swojej pozycji w negocjacjach prowadzonych w łonie Międzynarodowej Organizacji Handlu, gdzie wywierane są na nią presje, aby zmniejszyła subwencje na rolnictwo.
RFI, Radio France Internationale.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Problemy produkcji rolnej były dziś poruszane nie tylko na forum europejskim. Poniedziałkowe posiedzenie Komitetu Wspólnego Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, które miało miejsce w Waszyngtonie, stało się kolejną w ciągu ostatnich dni okazją do dramatycznych wystąpień dotyczących światowej sytuacji żywnościowej. A nastrój narzucił specjalny sprawozdawca Banku Światowego, Jean Ziegler, określając produkcję biopaliw jako zbrodnię przeciw ludzkości. Szwajcarski socjolog Jean Ziegler znany jest od dawna z radykalnych, skrajnie lewicowych i doktrynerskich poglądów. Tym razem jednak natrafił na sprzyjające okoliczności. Po raz pierwszy od wielu lat światowa sytuacja żywnościowa budzi niepokój. W ubiegłym roku ludzkość skonsumowała więcej żywności niż wyprodukowała. Inaczej mówiąc, zmniejszyły się globalne zapasy żywności. Ceny poszły gwałtownie w górę. Według Banku Światowego zboże na przykład o 120% w ciągu roku, a o 180% w ciągu 3 lat. Inne produkty żywnościowe podrożały w ciągu 3 lat średnio o 83%. Te przykłady podawaliśmy ostatnio w naszych audycjach. Mówiliśmy także o rozruchach głodowych, które wystąpiły w 12 krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Dodajmy, że w ostatnich dniach rozruchy głodowe na Haiti doprowadziły nawet do upadku tamtejszego rządu. Według Banku Światowego podobne zagrożenia dotyczą 33 państw. Problem sytuacji żywnościowej wpisany został w porządek dzienny posiedzenia ministrów finansów Wielkiej Siódemki w czerwcu w Japonii, ale jak oświadczył prezes Banku Światowego Robert Zelig, nie można czekać do tego czasu, lecz trzeba dosłownie dostarczyć pożywienie do ust ludzi głodnych. Zelig powiedział też, że Światowy Program Żywnościowy otrzymał jak dotąd połowę z 500 milionów dolarów, o wypłacenie których do 1 maja zwrócił się do społeczności międzynarodowej. Program żywi 73 miliony osób w 78 krajach, ale potrzeby będą i tak większe. W krajach bogatych ludzie wydają na żywność 20-30% dochodów, natomiast w krajach biednych od 90-100%. Dlatego tak silny wzrost cen, z jakim mamy obecnie do czynienia, ma tak katastrofalne skutki. Bank Światowy zamierza podwoić kredyty na rolnictwo w Afryce do sumy 800 milionów dolarów. Sytuacja żywnościowa na świecie wzbudziła powszechną debatę. Nie brak w niej zarzutów demagogicznych. Na wierzch wypływają na nowo oskarżenia pod adresem bogatej północy, polityki dotowania rolnictwa, choćby w Unii Europejskiej, czy też pod adresem spekulantów, jako że wielkie fundusze inwestycyjne zainteresowały się rynkiem surowców rolnych i jeły inwestować w ich zapasy. Natomiast entuzjazm, z jakim tradycyjna lewica krytykuje dziś produkcję biopaliw, wydaje mi się wyjątkowo bezwstydny. Przez całe lata bowiem hasło zastępowania ropy naftowej biopaliwami należało do żelaznego repertuaru lewicy czułej na problemy ekologiczne. Dziś okazuje się, że nie tylko biopaliwa bynajmniej nie poprawiają bilansu energetycznego, z wyjątkiem upraw w strefie podzwrotnikowej, gdzie za to naruszają bilans CO2, ale ich uprawa wpędza w klęskę głodu znaczną część ludzkości. A w imię politycznej poprawności felietoniści potępiają po staremu wielkie koncerny, spekulantów i egoizm północy. Rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Na przykład spekulacja na zapasach zbóż jest przede wszystkim skutkiem ubocznym kryzysu finansowego. Eksperci twierdzą więc, że minie wraz z głównym kryzysem. Z kolei zwolennicy biopaliw zaznaczają, jak francuska minister ochrony środowiska Nathalie Kosciuszko-Morizet, że obecne biopaliwa pierwszej generacji pochodzą z upraw roślin jadalnych, ale otwierają drogę dla technologii produkcji biopaliw drugiej generacji, przerabianych z odpadków i z celulozy. Całe chóry doktrynerów widzą w polityce mocarstw rolniczych jedynie troskę o własne interesy, nie dostrzegając kolosalnych postępów rolnictwa w tych krajach Afryki, w których nie ma wojny i nie dominuje korupcja, a pomoc międzynarodowa nie ginie w kieszeniach kacyków. Przy tym wszystkim rację ma jednak cytowany już Robert Zelig, mówiąc, że nie można czekać z pomocą. Nawet jeśli groźba głodu zostanie zażegnana w ciągu kilku lat, na co się zanosi, chodzi o to, by przez tych kilka lat ludzie z głodu nie umierali.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Abderrahman Martin David. Si le ciel était vide, tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus.
Paris, RFI. Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Bezzałogowy statek transportowy Juliusz Verne, duma Europejskiej Agencji Kosmicznej, ESA, wykonuje swe prace przycumowane do Międzynarodowej Stacji Orbitalnej ISS. To pierwszy w historii rejs statku, który w technicznym slangu zwany jest ATV, Automated Transfer Vehicle. Został on wystrzelony na ziemską orbitę Skuru w Gujanie Francuskiej przy pomocy rakiety Ariane 5. Przez kilka tygodni specjaliści z Europejskiej Agencji Kosmicznej sprawdzali, czy pojazd zachowuje się poprawnie i reaguje na polecenia. ATV to właściwie taki inteligentny robot, a jego projektanci dali mu dużo swobody. Sterowany przez kilka komputerów, samodzielnie dobił do stacji kosmicznej. Dzięki pionierskiemu w kosmicznej żegludze systemowi naprowadzania laserowego, niezwykle precyzyjnie wszedł w śluzę stacji. Proces łączenia ATV z ISS był niezwykle precyzyjny. Względna prędkość wynosiła 7 cm na sekundę. Przebiegał z dokładnością do 10 cm przy zewnętrznej prędkości obu pojazdów 28 tysięcy km na godzinę. Wszystko to odbywało się 340 km nad naszymi głowami, nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego i trwało zaledwie 7 minut. Pozostanie przy ISS przez co najmniej 4 miesiące po to, aby m.in. skorygować jej orbitę. Proces podnoszenia stacji rozpocznie się 21 kwietnia. Z czeluści ATV przebywający na Międzynarodowej Stacji Orbitalnej wyciągają stopniowo przywieziony ładunek. Ponad tonę ubrań i żywności oraz kilka egzemplarzy powieści Juliusza Verne z Ziemi na Księżyc. Jest tam też 850 kg paliwa, 270 kg wody pitnej oraz 21 kg tlenu. ATV może przewozić ładunki 3 razy większe niż rosyjski statek Progress. Dyrektor programu lotów człowieka w kosmos, Daniel Sakot, poinformował, że ATV jest największym i najbardziej skomplikowanym pojazdem kosmicznym, jaki kiedykolwiek wyprodukowano w Europie. Biorąc pod uwagę wszystkie pojazdy kosmiczne, które dotychczas przycumowywały do Międzynarodowej Stacji Orbitalnej, jest on drugi co do wielkości po amerykańskich promach NASA. Wraz z laboratorium Columbus ATV stanowi teraz na ISS elitę wybrańców losu. W ogóle ESA jest niezwykle dumna ze swego dziecka. Chwali się, że tak pojemnego, bezzałogowego transportowca jeszcze nikt nie zbudował. ATV ma zastąpić amerykańskie promy i rosyjskie statki Progress, też po to, aby zaopatrywać załogę stacji w zapasy potrzebne astronautom do życia i badań na orbicie. Suche ładunki zapakowane w specjalne pakiety, powietrze, wodę czy też paliwo rakietowe. ESA zainwestowała w program budowy statku już 2 miliardy dolarów. Wyprodukuje co najmniej 5 takich statków. Każdy z nich jest takim swoistym tirem jednorazowego użytku. Kiedy astronauci wypakują już z Juliusza Verne wszystkie zapasy, to zaczną zapełniać go śmieciami i odpadkami, które stacja produkuje tak samo jak każde gospodarstwo domowe. W sierpniu tego roku pierwszy ATV odcumuje od stacji i rozpocznie szybki lot z powrotem na Ziemię. Nad Pacyfikiem wpadnie w atmosferę i spłonie niczym zapałka. A waży, bagatela, prawie 20 ton.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Nie jest to najstarszy, ale najbardziej bogaty w tradycję wyścig kolarski na świecie. Jego wielbiciele powiadają, że to królowa klasyków. Bardziej jednak jest on znany pod nazwą Piekła Północy, bo też 1/5 trasy wybrukowana jest kocimi łbami, które dają kolarzom tak w kość, że na mecie nie są w stanie utrzymać w dłoni kubka z gorącą herbatą. Paryż-Roubaix to kolarska legenda. W tym roku 106. edycję tej imprezy wygrał Belg Tom Bonen zespołu Quick Step. To 52. zwycięstwo kolarza belgijskiego w historii tego wyścigu, którego pomysłodawcą było dwóch współwłaścicieli młynów w okolicach Roubaix, Theo Wien i Maurice Perez. Pierwszym zwycięzcą ku powszechnemu zaskoczeniu został Niemiec Josef Fischer, który mieszkał na stałe we Francji, pracując jako taksówkarz. W dwóch następnych latach triumfował Francuz Maurice Garin, ten sam, który wygrał pierwszy Tour de France w 1903 roku. W tym pierwszym wyścigu z trasy wycofał się Henri de Grange, jeden z twórców Tour de France. Bunen, mistrz świata z 2005, już raz w tym samym roku zwyciężał Paryż-Roubaix. Teraz bezdyskusyjnie wygrał finisz na betonowym torze kolarskim w Roubaix, rejonie zamieszkałem przez liczną polonię potomków górników, którzy przybyli do tutejszych kopalni w poszukiwaniu chleba. Belg wyprzedził Szwajcara Cancellara i Włocha Balana. Ta trójka uciekła 35 km przed metą. Ubiegłoroczny triumfator, Australijczyk Stuart O'Grady, przyjechał na piątym miejscu. Po starcie w Compiègne, gdzie znajduje się wagon, w którym najpierw Niemcy podpisały kapitulację w czasie pierwszej wojny światowej, a potem Hitler odbierał kapitulację Francji w II wojnie światowej, kolarze jechali przez 2 godziny w zabójczo szybkim tempie, prawie 50 km na godzinę. Potem zaczął się słynny bruk w lesie Arenberg. 30 kolarzy zsiadło z siodełek i zrezygnowało z dalszej jazdy. Paryż-Roubaix to 259,5 km po niemal płaskiej trasie biegnącej w większości wśród pól. Jednak 1/5, ponad 52 km, kolarze jadą po takim samym bruku jak 100 lat temu. To dzięki tym odcinkom wyścig zyskał miano piekła północy. Nie ma dobrej pogody dla tego wyścigu. Gdy pada deszcz, kolarze pokryci są grubą warstwą błota niczym przełajowcy. Gdy świeci słońce, okrywa ich gruba skorupa piachu, która dostaje się także w tryby roweru. Pod koniec XIX wieku kolarze ścigali się przede wszystkim na torze. Wyścigi na szosie należały do rzadkości, nagrody były niewysokie i niewielu było uczestników. Aby spopularyzować tę formę wyścigów na rowerze, organizatorzy wpadli na pomysł, by finisze odbywały się na torze. Paryż-Roubaix od początku cieszył się tak wielkim powodzeniem, że w 1896 roku, w czasie pierwszego wyścigu, pod ciężarem widzów zawaliła się część trybun. Wśród zwycięzców są triumfatorzy Tour de France, jak Eddy Merckx, ale Paryż-Roubaix stworzył także specjalną klasę twardzieli od jazdy po kocich łbach. Ich przykładem był 4-krotny zwycięzca piekła północy Roger de Vlaeminck, czy na przykład Gilbert Duclos-Lassalle, który startował w tej imprezie 17 razy, by wygrać za 14. Byli i tacy, którzy woleli zrezygnować ze startu, uważając, że jest to zbyt ryzykowne. Lev Flandry i Johan Musuev, 3-krotny zwycięzca Paryż-Roubaix, po upadku w lesie Arenberg miesiące spędził w szpitalu, cudem unikając amputacji nogi, w którą wdała się gangrena. Georgi Hincapie wylądował w pełnym błota rowie, łamiąc obojczyk, jednak w tym roku znów stanął na starcie. W latach 1915-1918 ze zrozumiałych względów wyścigu nie rozgrywano. Te rejony Francji były widownią najbardziej krwawych bitew, a po wojnie trasa była zniszczona do takiego stopnia, że zwycięzca Henri Pélissier potrzebował ponad 12 godzin, aby ją przebyć. Co chwila musiał szerokim łukiem omijać leje po bombach. W 1965 roku trasa biegła po bruku tylko przez 22 km. Jednak zrobiono wszystko, aby ją przedłużyć dwukrotnie, gdyż wraz z rozwojem transportu drogowego kocie łby pokrywano asfaltem i wyścig stracił na atrakcyjności. W tym, że teraz jest ponad 50 km bruku podzielonego na 26 odcinków, niemałą zasługę miał zmarły w ubiegłym roku Jean Stabliński, czyli Stablewski, jak brzmiało jego prawdziwe nazwisko, mistrz świata z 1962 roku. Kolarz francuski polskiego pochodzenia, który startował w wyścigu pokoju w ekipie Polonii francuskiej. To Jean Stabliński wpadł na pomysł, aby trasa wiodła przez las Arenberg. Przejeżdżał tamtędy na treningu i tak mu się bardzo spodobały owe kocie łby. Odcinki brukowane są oceniane jak koniak gwiazdkami. Las Arenberg opatrzony jest 5 gwiazdkami. To jeden z najtrudniejszych. Brukowane odcinki stały się taką legendą tego wyścigu, że wzięto je pod ochronę. Zmiany można dokonać tylko pod okiem konserwatora zabytków. Takie wyścigi jak Paryż-Mont czy Bordeaux-Paryż należą już do historii. Piekło północy ma szansę pomóc kolarstwu na wydźwignięcie się z zapaści, w jakiej znalazła się ta dyscyplina sportu w wyniku licznych skandali ze stosowaniem niedozwolonych środków dopingujących, co także dotknęło Tour de France, którego legenda nieco straciła na blasku i świeżości.
RFI, la radio du monde.
Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Quand on est là-haut, perdu au creux des nuages, on regarde en bas pour voir son amour qui nage. Et l'on voudrait bien changer au cours du voyage ses ailes en nageoire, les arbres en plongeoire, le ciel en baignoire. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne l'orage qui apporterait du ciel bien plus qu'un message et pourrait d'un coup changer au cours du voyage des plumes en écaille, des ailes en chandail et des algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, s'aimait d'amour tendre. Mais comment s'y prendre?
Lekcja języka francuskiego. Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Lekcja 18. Régent du charme, la vallée des avalés. Jean Ducharme, urodzony w roku 1942, jest francuskojęzycznym pisarzem kanadyjskim. Ukończywszy studia inżynierskie w Montrealu, przez 3 lata wędruje autostopem, taksówką, pieszo po Ameryce Północnej i Meksyku i mając się najrozmaitszych zajęć. Przede wszystkim jednak pisze. Emocje autora znajdują wyraz w filozoficznych dyskusjach jego bohaterów. Problemy podejmowane w kolejnych jego powieściach powtarzają się, lecz za każdym razem rozważane są w innym świetle. Najlepiej czuje się Ducharme w cudownym świecie dzieciństwa, w którym, jak sądzi, wszystko mogłoby być niezwykle proste, gdyby nie szkodliwe ingerencje dorosłych pozorowane intencjami opiekuńczymi. O tym właśnie mówi powieść La Vallée des Avalés, wydana we Francji w roku 1966. Jest to pierwsza powieść 24-letniego zaledwie pisarza, ale zawiera już wszystko, co najbardziej istotne dla całej jego twórczości. Razem z rękopisem La Vallée des Avalés, Ducharme składa w wydawnictwie 3 inne powieści, które ukazują się w ciągu następnych 3 lat. W 1976 roku publikuje Les Enfants Tomes, po czym na długi czas zarzuca beletrystykę. Woli trzymać się z dala od sceny publicznej, co oczywiście nie znaczy, że w ogóle zarzuca działalność literacką. Pisze sztuki teatralne, teksty piosenek, scenariusze filmowe. Poza tym maluje pod pseudonimem Rock Plant. Nowa powieść, Dywady, ukaże się dopiero w roku 1990. Historia bohatera, Bottoma, którego autor nazywa un déficient social crasse, całkowitym wyrzutkiem społecznym, stanowi materię niezwykłych wariacji na temat powszechnego zła i miałkości życia. Styl powieści Réjeana Ducharme jest łatwo rozpoznawalny. Jego charakterystyczną cechą jest ludyczne traktowanie języka, humor nierzadko czarny i upodobanie do natrętnych powtórzeń. Pisarz z równą swobodą operuje językiem literackim jak potocznym. Wybierając imiona postaci oraz tytuły swych książek, Ducharme lubuje się w grach słownych, które mają podkreślać absurdalną stronę egzystencji. Powstają w ten sposób swoiste kalambury, jak na przykład Le nez qui voque od słowa équivoque, czy Les enfants tomes od Les enfants fantômes. W szczególny sposób dobiera również swoich bohaterów. Są to przeważnie ludzie młodzi i skłóceni ze światem, pragnący powrócić do czystości i niewinności lat dziecięcych. Muzyka. który usłyszycie, pochodzi z książki La Vallée des Avalées. Na początku opowieści bohaterka Berenika Einberg ma 9 lat. Dziewczynka cierpi z powodu obojętności matki, brutalności ojca, tchórzostwa ukochanego brata, a wkrótce dodatkowego bólu przyczynia jej śmierć najlepszej przyjaciółki. Ale Berenika nie daje się stłamsić, wykorzystuje swoje cierpienie jako broń i na przekór dorosłym usiłuje pozostać dzieckiem. W odruchu buntu wykrzykuje:
On ne peut rien contre la solitude et la peur. Rien ne peut aider. Plus on essaie de les calmer, plus elle se démène, plus elle crie, plus elle brûle. L'azur s'écroule, les continents s'abîment, on reste dans le vide, seul.
Pod koniec powieści Berenika ma już 15 lat. Ucieka do Izraela, kraju, w którym toczy się wojna. Wstępuje do milicji studenckiej i zaprzyjaźnia się z pogardzaną przez wszystkich Glorią. Chcąc koniecznie nauczyć się pilotażu, udaje się na rozmowę z majorem.
Major, je suis venu vous voir pour vous rappeler, une fois encore, que je meurs d'apprendre à voler et que votre rôle de père exige que vous m'appreniez à le faire.
Tu n'es pas assez vieille, tu n'es pas un homme, tu n'es pas autochtone.
Graham Rosenkreutz n'est pas autochtone.
Tu n'es pas un héros.
Il ne manque du héros que l'acte héroïque.
De faux père à fausse fille, je te conseille de te méfier de Gloria.
Plaît-il ?
Tu es apache, idéaliste. Tu seras une proie facile pour elle. Tu as raccourci tes beaux cheveux.
J'aime Gloria comme une sœur. Je vous interdis ce genre d'allusion. Vous m'insultez, vous me décevez.
Si tu veux que je te conserve mon amitié, je te conseille de ne plus t'afficher avec cette ordure.
Conseil pour conseil, je vous conseille de vous mettre une fois pour toutes dans la tête que je ne suis pas que mon sexe. Que j'ai une fois deux bras et une fois deux jambes, comme Bellérophon, comme Achille d'Oïlée, dit le petit Achille.
Sors, Bérénice. Tu reviendras lorsque tu auras plus de plomb dans la tête.
W dzisiejszej lekcji poznaliśmy powieść pisarza Ryżana Ducharme i fragment jego książki La Vallée des Avalées. Na podstawie tego tekstu przeanalizujemy w kolejnej lekcji zwroty wyrażające naleganie, udzielanie rad, sprzeciw, a także opinie i uczucia przyjaźni.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI présente
Tout un roman,
un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji poznaliśmy pisarza Ryżana Ducharme i jego powieść La Vallée des Avalées, której fragmentu ponownie dzisiaj wysłuchamy. Pod koniec powieści bohaterka Berenika ma już 15 lat. Ucieka do Izraela, kraju, w którym toczy się wojna. Wstępuje do milicji studenckiej i zaprzyjaźnia się z pogardzaną przez wszystkich Glorią. Chcąc koniecznie nauczyć się pilotażu, udaje się na spotkanie z majorem.
Major, je suis venu vous voir pour vous rappeler, une fois encore, que je meurs d'apprendre à voler et que votre rôle de père exige que vous m'appreniez à le faire.
Tu n'es pas assez vieille, tu n'es pas un homme, tu n'es pas autochtone.
Graham Rosenkreutz n'est pas autochtone.
Tu n'es pas un héros.
Il ne manque du héros que l'acte héroïque.
De faux père à fausse fille, je te conseille de te méfier de Gloria.
Plaît-il ?
Tu es apache, idéaliste. Tu seras une proie facile pour elle. Tu as raccourci tes beaux cheveux.
J'aime Gloria comme une sœur. Je vous interdis ce genre d'allusion. Vous m'insultez, vous me décevez.
Si tu veux que je te conserve mon amitié, je te conseille de ne plus t'afficher avec cette ordure.
Conseil pour conseil, je vous conseille de vous mettre une fois pour toutes dans la tête que je ne suis pas que mon sexe. Que j'ai une fois deux bras et une fois deux jambes, comme Bellérophon, comme Achille d'Oïlée, dit le petit Achille.
Sors, Bérénice. Tu reviendras lorsque tu auras plus de plomb dans la tête.
Czy zrozumieliście usłyszany dialog?
Que demande Bérénice au major?
O co Berenika prosi majora?
Elle lui demande de lui apprendre à piloter.
Pourquoi le major refuse-t-il?
Dlaczego major się nie zgadza?
Parce que Bérénice est trop jeune. C'est une fille. Elle n'est pas autochtone.
Pourquoi Graham Rosenkreutz est-il autorisé à voler?
Dlaczego Graham Rosenkreutz ma prawo latać?
Parce qu'il est un héros.
Quel conseil donne le major à Bérénice?
Jaką radę otrzymuje Berenika od majora?
De se méfier de Gloria.
De quoi le major menace-t-il Bérénice?
Czym major grozi Berenice?
De lui retirer son amitié si elle continue à se montrer avec Gloria.
Que pense Bérénice de ses conseils?
Co Berenika myśli o tych radach?
Elle est déçue.
W rozmowie z majorem Berenika wymienia szereg imion. Niektóre z nich odnoszą się do osób występujących w powieści, inne do postaci mitologicznych. Akcja toczy się podczas wojny w Izraelu, gdzie Berenika od niedawna przebywa. Chciałaby zostać pilotem i bohaterem, jak Graham Rosenkreutz, którego podziwia, ponieważ wsławił się brawurowymi ucieczkami i atakami. Jest to człowiek dość tajemniczy, nie wiadomo, kim właściwie jest i skąd pochodzi. Jest również w dialogu mowa o Glorii, uważanej za lesbijkę, którą Berenika darzy sympatią, jaką zresztą odczuwa wobec ludzi z marginesu. Major Schneider jest dowódcą eskadry i komendantem szkoły pilotażu. Berenika wspomina też imiona kilku postaci mitycznych.
Je ne suis pas que mon sexe. J'ai une fois deux bras et une fois deux jambes, comme Bellérophon, comme Achille d'Oïlée, dit le petit Achille.
Berenika otrzymała klasyczne wykształcenie i w dzieciństwie przeczytała wiele tekstów greckich i łacińskich. Cytuje mitologicznych bohaterów, przyrównując się do Bellerofonta i do Ajaxa Małego. Bellerofont jest synem boga mórz Posejdona, synem króla Koryntu Glaukosa, wnukiem Syzyfa, antycznym bohaterem greckim, który dosiadłszy Pegaza, zabił Chimerę i zwyciężył Amazonki. Dowiódł tym samym swego boskiego pochodzenia. Ajax Mały, syn Oileusa, został zabity przez Posejdona za uprowadzenie wieszczki Kasandry. Porównując się z tymi legendarnymi postaciami, Berenika daje do zrozumienia, że mimo młodego wieku posiada niezwykłe, aczkolwiek nieujawnione dotąd zdolności. Powróćmy do dialogu, by dowiedzieć się, jak można formułować prośby i wymówki. Berenika jest zbuntowana i przeciwstawia się majorowi. Relacje między nimi są serdeczne, ale jednocześnie burzliwe. Dziewczyna formułuje swoje życzenie w sposób wyjątkowo stanowczy.
Je suis venue vous voir pour vous rappeler, une fois encore, que je meurs d'apprendre à voler.
Zwrot mourir de wyraża skrajnie silne doznania.
Quelle chaleur! Je meurs de soif. Il est midi, je meurs de faim. Je meurs d'envie d'aller marcher dans le désert. Il conduit toujours à 200 km à l'heure et moi, je meurs de peur.
Aby dopiąć swego, Berenika z uporem nalega.
Je suis venue vous voir pour vous rappeler, une fois encore,
Zaczyna od przypomnienia majorowi swojej prośby. Pour vous rappeler une fois encore. Najwidoczniej nie pierwszy raz zwraca się do niego z tą sprawą. W języku francuskim pour w połączeniu z bezokolicznikiem znaczy żeby i wskazuje cel.
Je suis venu pour te dire que je m'en vais. Je bois pour oublier. Je chante pour passer le temps.
Berenika zuchwale zarzuca majorowi zaniedbanie ojcowskiego obowiązku. Chce wywołać w nim poczucie winy.
Votre rôle de père exige que vous m'appreniez à le faire.
Używa czasownika exige, który wyraża kategoryczny wymóg, żądanie. Zwraca majorowi uwagę, że jest za nią odpowiedzialny. Mogłaby także użyć innego zwrotu wyrażającego konieczność.
Il faut que vous m'appreniez à le faire.
Tego rodzaju sformułowania jak il faut i il est nécessaire albo je veux, j'exige que łączą się z trybem subjonctif. Major jednak nie ulega. Stanowczo odrzuca żądania dziewczyny, a swoje uzasadnienia formułuje w zdaniach przeczących, stwierdzających, kim Berenika nie jest.
Tu n'es pas assez vieille.
Istotnie, Berenika jest młodziutka, ma zaledwie 15 lat.
Tu n'es pas un homme.
Oczywiście, Berenika jest dziewczyną.
Tu n'es pas autochtone.
Racja, nie pochodzi z Izraela, jest przybyszem z innego kraju.
Tu n'es pas un héros.
To prawda, poza tym, że się zbuntowała, nie dokonała jeszcze żadnego heroicznego czynu. Rozprawiwszy się z argumentami Bereniki, major, zgodnie z jej sugestią, występuje w roli ojca i udziela jej rady.
De faux père à fausse fille, je te conseille de te méfier de Gloria.
Potem ostrzega ją.
Si tu veux que je te conserve mon amitié, je te conseille de ne plus t'afficher avec cette ordure.
Wyraża się wręcz brutalnie, używając słowa s'afficher, które kojarzy się z nieprzyjemną ostentacją, oraz obelżywego słowa ordure. Na takie oskarżenie Berenika reaguje nadzwyczaj gwałtownie i protestuje.
J'aime Gloria comme une sœur.
Potem atakuje.
Je vous interdis ce genre d'allusion. Vous m'insultez. Vous me décevez.
Przy końcu rozmowy oboje są bardzo podenerwowani. Wyrażają się w sposób kategoryczny. Une fois pour toutes, mówi Berenika, co znaczy pour toujours, raz na zawsze.
Conseil pour conseil. Je vous conseille de vous mettre une fois pour toutes dans la tête.
Major replikuje, lorsque tu auras plus de plomb dans la tête.
Sors, Bérénice. Tu reviendras lorsque tu auras plus de plomb dans la tête.
Znaczy to, kiedy już nabierzesz rozumu. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że rady są często formułowane w zdaniach rozkazujących lub przy użyciu zwrotów wyrażających konieczność.
Un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
RFI, Radio France Internationale.
już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie. Stefan Liger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.